Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Do Gdańska przyjeżdża człowiek, który nigdy nie chodził do szkoły.
No taka jest prawda, tak twierdzi.
Co ciekawe, zaprasza go szkoła.
Tak, ta sytuacja jest taka trochę dwuznaczna. Nas dosyć bawi.
André Stern, kto to taki?
Z Francji. Poliglota, dziennikarz, pisarz.
Czy można nie chodzić do szkoły?
Właśnie, w jaki sposób we Francji można cały życie nie uczęszczać do szkoły? Bo w Polsce to nie jest tak do końca możliwe.
O tym dziś rozmowa w Żyrafiej Osadzie. Szkole, to też zaskakujące, od roku istniejącej w Dolinie Radości w Gdańsku.
Tak, więc on dużo mówi o tym entuzjazmie dziecka i w jaki sposób się uczy i doświadcza tego.
Z Katarzyną Szadziewską i Dorotą Maras.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Jestem zdziwiony, że w Dolinie Radości funkcjonuje szkoła podstawowa. Jest taka, ona na szkołę nie wygląda trochę, bo to mały budynek.
Tak jest, no od czegoś trzeba zacząć.
Szkoła alternatywna.
Tak jest.
To ile do dzieciaków chodzi?
9 mamy w tym roku.
To szkółeczka.
Szkółeczka. My mamy założenie, że maksymalnie możemy przyjąć 12-15 dzieci. Maksymalnie. A to dlatego, że nie chcemy stracić na uważności.
A grono pedagogiczne teraz sobie właściwie odpoczywa. Trochę się opala, leniwy popija herbatę przez kawę.
Nie grono pedagogiczne, ale dyrektorki.
Aha.
Grono pracuje tam w środku.
To wy sobie wymyśliłyście tą szkołę?
Tak, ja byłam inicjatorem tego przedsięwzięcia, bo
mówi
miałam...
się o tym, że to Kasia właśnie wykombinowała taką szkołę dla swoich dzieci.
Tak jest, bo miałam córkę, która już bardzo nie odnajdywała się w systemie. No i syna, który wychodził z takiego empatycznego żyrafiego przedszkola, dla którego też chciałam szukać.
Były kłopoty, to ja córce zrobię szkołę?
Tak jest, tak.
Tłumacz się z tego. Matka wariatka, wrażliwa.
Może i tak. A jednocześnie po to założyłam Gdańską Fundację Strefa Porozumienia Bez Przemocy, bo też jestem jedną z współzałożycielek tej fundacji, żeby właśnie nieść ideę porozumienia bez przemocy w świat. I szkoła była w naszych planach już wcześniej, natomiast to była taka motywacja dnia codziennego, potrzeba chwili. No i powstała szkoła. Ona była w planach gdzieś na później, natomiast ze względu na moją sytuację z córką powstała. Zresztą to jest standard. Wszystkie szkoły alternatywne tak, czy prywatne powstają z motywacji rodziców, którzy w jakiś sposób szukają lepszego miejsca dla swoich dzieci. Więc to powielamy ten model wielu szkół, które tak samo, bo zapytałeś, dlaczego tak mało? Mhm. To też jest standard. No, zaczyna się budując swoją jakąś jakość, renomę, tworzy się zaufanie społeczne i tak z roku na rok te szkoły rosną swoimi dziećmi.
Tak, spotkałyśmy się, Kasia wezwała, halo, kto chce robić szkołę empatyczną? I my wszystkie mówimy, my chcemy, to jest super pomysł. Ja wtedy się przeprowadziłam z Łodzi, tutaj ze względu na chorobę dziecka i zobaczyłam na stronie fundacji, że jest takie ogłoszenie. Mówię, to jest super pomysł, ja właśnie po to rzuciłam korporację, żeby robić coś, żeby współtworzyć coś, co jest tak naprawdę z serca i ma jakąś misję, to jakąś wartość, która po prostu pójdzie w świat.
To też szukałaś w życiu.
Jasne. Szukałam czegoś, co nie jest po prostu zarabianiem pieniędzy, tylko czystym zarabianiem pieniędzy, bo to nie ma wartości w sumie. Można oczywiście później to przekształcać w jakiś tam sposób, tą same pieniądze, które się zarabia, ale chodzi
pieniądze
o...
Pieniądze dają jakieś możliwości, ktoś
tak,
powie.
Tak, dokładnie. Natomiast marzyło mi się tak uczestniczenie w takim projekcie, który po prostu daje jakąś wartość światu. Oczywiście w takim mikro, bardzo malutkim ujęciu, ale zawsze.
To jest empatyczna szkoła, oparta na relacjach, w której ważna jest dla nas natura, dlatego właśnie jesteśmy tutaj. Ten kontakt z naturą, bliskość, świeże powietrze, lekcje na dworzu i to, żeby dzieci rzeczywiście codziennie na ten dwór wychodziły.
Bo jestem tu nieprzypadkowo, bo dlatego, że pani dyrektor tej szkoły, oto przede mną, ona zaprasza kogoś, kto chwali się tym, że nigdy nie chodził do szkoły. Zaprasza na wykłady, odczyty, na specjalne spotkanie z André Sternem.
Tak, ta sytuacja jest taka trochę dwuznaczna. Nas dosyć bawi, ale to, co nas pociąga w tym, co André Stern wnosi, to jest to, w jaki sposób on opowiada o dzieciństwie i o tym, co dzieci tak naprawdę motywuje. I to jest coś, co my, jako osoby, które tworzą szkołę, też jesteśmy zainspirowane, ale my bierzemy od niego to, w jaki sposób te dzieci motywować, jak robić, żeby one jednak chciały do tej szkoły chodzić, bazując na doświadczeniach André Sterna.
On rzeczywiście nigdy do szkoły nie chodził?
No taka jest prawda, tak twierdzi. a dowiemy się więcej 2 czerwca podczas konferencji.
A skąd pochodzi?
Z Francji. Poliglota, dziennikarz, pisarz, właśnie publikuje sporo publikacji i książek na temat szczęśliwego dzieciństwa, tego entuzjazmu, tego...
To wasz szkolny pies swoją drogą?
Sąsiedzki. Oj, tutaj też Zuzia z sąsiedztwa. Tak, więc on dużo mówi o tym entuzjazmie dziecka i o tym, w jaki sposób dziecko na co dzień zaczarowuje się i odczarowuje naukę i w jaki sposób się uczy i doświadcza tego.
Entuzjazm wystarczy?
No właśnie chcę wam zadać te pytanie podczas konferencji. W ogóle nas z perspektywy takiej formalno-prawnej, mnie osobiście interesuje właśnie, w jaki sposób we Francji można cały dzień uczęszczać do szkoły, bo w Polsce to nie jest tak do końca możliwe. W Wielkiej Brytanii czy w Stanach jest to tak, też możliwe, ale we Francji...
My mamy obowiązek, tak jak szczepienia.
No jest jeszcze nauczanie domowe.
Tak, no to jest jakaś taka luka.
To też jest obowiązek, dlatego że w edukacji domowej pod koniec roku każdy uczeń zdaje egzamin z tego, co się nauczył przez cały rok. I na tej podstawie jest kwalifikowany do kolejnej klasy.
Szkoła jest taka zła?
Nie, nie jest zła. Szkoła jest potrzebna każdemu z nas. I to nie jest tak, że my otworzyłyśmy tutaj sobie miejsce, gdzie głównie siedzimy na dworzu i właśnie popijamy tą kawkę, herbatkę przysłowiową. Jesteśmy po roku bardzo burzliwym, jesteśmy pewne, że chcemy edukować, tylko chcemy do tego podejść inaczej. I na przykład podchodzimy poprzez metodę projektu.
Jakie są mankamenty współczesnej szkoły? Niektórzy mówią, że to szkoła XIX-wieczna.
No, tak się mówi o szkołach systemowych, rzeczywiście. No,
tak trochę jest. Przecież to jest system pruski, który powstał w latach, tak, w wieku XIX, tak? I do tej pory jest on kontynuowany. W taki sam sposób. Troszkę są jakieś ewaluacje, ale nie...
Mankamentem jest na przykład to, że dzieci siedzą w ławkach. W tej szkole nie ma ławek.
Mamy stoły, tak? Mamy stoły, wokół których dzieci się gromadzą, ale rzeczywiście ławek i takiej tradycyjnej lekcji, gdzie nauczyciel jakby stoi frontem do klasy, to u nas rzeczywiście nie ma. U nas nauczyciel jest członkiem grupy, mentorem, tutorem i ta lekcja rzeczywiście inaczej przebiega i nie tylko u nas, ale we wszystkich...
Z nami jest jeszcze Zuzia, chciałem powiedzieć.
Tak, jest z nami.
Dzień dobry, Zuziu, która właśnie się obudziła. Z dzieckiem można przychodzić do szkoły?
Można, można. I nasze nauczycielki miały taki wybór, natomiast nie wszystkie z tego korzystają, bo jednak kwestia koncentracji, uważności na własnym dziecku względem innych jest to wyzwanie dla nauczyciela.
Nauczyciel przez nauczycielka trochę przenosi swój dom do pracy?
My tutaj mamy takich ludzi, bardzo chcemy, żeby tacy ludzie do nas dołączali, którzy chcą. Którzy są pełni pasji, którzy lubią dzieci, którzy lubią kontakt z nimi. To tak naprawdę wychodzi z serca.
No, ale to są rzeczy jak gdyby oczywiste, tak?
Nie do końca. Nie zawsze. To nie jest tak. Znaleźć takiego człowieka, który podejdzie do dziecka i spojrzy mu w oczy i tak naprawdę jest zainteresowany, co tam jest w środku, jest naprawdę trudno.
Trudno znaleźć osobę, która ma w sobie pasję?
No w edukacji tak. Ale mówimy o takiej prawdziwej pasji, prawdziwej motywacji. To my mówimy nie tylko o naszej rzeczywistości, ale jesteśmy w grupie wielu, tutaj kilku szkół alternatywnych w Trójmieście i wszystkie te szkoły mają podobny problem z personelem, właśnie z takim zaangażowaniem w takich teoretycznie bardzo podstawowych rzeczach. Ale rzeczywiście to jest trudne i dlatego chcemy też ściągnąć Adrę Sterna, bo on sporo o tym mówi, jak właśnie w życiu podążać za pasją, jak je odkrywać, jak być w zgodzie, w kontakcie z sobą, w autentyczności i też właśnie chciałbyśmy posłuchać go i...
Trochę teoretyzujemy. Mhm. Podążać w życiu za pasją, tak. Za swoimi emocjami.
Tak.
Czy można to wytłumaczyć na jakimś przykładzie, przy pomocy anegdoty?
Jak ja chodziłam do szkoły, to wiedziałam już w podstawówce, że mam iść na studia. Bo tak było po prostu. Masz iść na studia. Ale jakie? Nie wiem, no tam, gdzie będziesz zarabiała dobrze pieniądze.
Ale z drugiej strony to chyba dobrze, bo rodzice tak cię ukształtowali.
No tak chcieli. Ja nie mam im za złe, bo dzięki temu mam...
Najlepiej.
Tak, chcieli najlepiej dla mnie. Ale w moim odczuciu to clue, które jest, to jest to, żeby zacząć robić to... co się lubi. No
tak jest.
Niewiele osób, które wiedzą, tak. Że na przykład chcą być lekarzem, ale też nie wiadomo, czy chcą być lekarzem, bo tata był dziadek, pradziadek i tak dalej. Jest to tradycja rodzinna, czy tak naprawdę wynika z takiej wewnętrznej chęci. I wtedy zaczyna się pasja, bo jak mam wewnętrzną chęć, żeby nieść pomoc ludziom i ich leczyć, to robię to po prostu z głębi. No. Chcę to robić i to widać, nawet u lekarzy.
Chciałam dodać coś takiego, bo to wiecie, to nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy, no nie każdy z nas ma talent, żeby, no taki talent, nawet Andrzej Stern mówi o sobie, że on jest dzieckiem zupełnie przeciętnym, on nie jest dzieckiem wybitnym, który osiąga to, co osiąga dzięki temu, że jest ponad właśnie przeciętną utalentowany, czy ponad przeciętną inteligentny. On mówi, że po prostu przez to, że on miał wybór i możliwość dużej ilości zabawy, pasję rozwijał. Miał też możliwość wielu inspiracji, tak, bo wychowywał się w domu, w której rodzice bardzo, dla których bardzo ważne było właśnie spotkania z ludźmi sztuki, kultury, nauki, i on się rozwijał w ten sposób.
A teraz jest charyzmatycznym mówcą.
Tak, to prawda.
Bo co o nim można jeszcze powiedzieć? O tym, że z pasją opowiada o pasji.
Tak, podkreśla to, że osiągnął to dzięki nieuczęszczaniu do szkoły, ale my chcemy wierzyć, że można to też osiągnąć, uczęszczając do takiej szkoły, która zwraca uwagę na dziecko, która indywidualnie do niego podchodzi, która uważa na jego uczucia, na jego potrzeby, która buduje kontakt z nauczycielem, bo dzieci wtedy się chętnie rozwijają, jak czują się usłyszane i bezpieczne.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Do Gdańska przyjeżdża człowiek, który nigdy nie chodził do szkoły.
No taka jest prawda, tak twierdzi.
Co ciekawe, zaprasza go szkoła.
Tak, ta sytuacja jest taka trochę dwuznaczna. Nas dosyć bawi.
André Stern, kto to taki?
Z Francji. Poliglota, dziennikarz, pisarz.
Czy można nie chodzić do szkoły?
Właśnie, w jaki sposób we Francji można cały życie nie uczęszczać do szkoły, bo w Polsce to nie jest tak do końca możliwe.
O tym dziś rozmowa w Żyrafiej Osadzie. Szkole, to też zaskakujące, od roku istniejącej w Dolinie Radości w Gdańsku.
Tak, więc on dużo mówi o tym entuzjazmie dziecka i w jaki sposób się uczy i doświadcza tego.
Z Katarzyną Szadziewską i Dorotą Maras.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Na czym polega ta szkoła? Czym ona się różni od standardowej podstawówki?
Mamy mały budynek i małą grupę dzieci. Mamy dwie nauczycielki na taką grupę. Pracujemy metodą projektu, a to też w szkołach
systemowych. To jest jedna klasa, tak? Bo dziewięcioro dzieci?
To są dzieci w klasie 0-3. Czyli tak jak w szkołach Montessori jest to system taki sprawdzony, w takim sensie, że jest to naturalne łączenie dzieci wiekowo, bo szkoła je w taki sztuczny sposób dzieli. A na podwórku przecież się bawią, zresztą też się rozwijają dzieci w różnym tempie, w niektórych kwestiach młodsze przeganiają te starsze i na odwrót. Naszym nauczycielom zależy, żeby dzieci nawzajem się wspierały w tym procesie edukacyjnym. Mówimy o tutoringu dziecięcym i to też u nas ma miejsce.
Ławek nie ma, tak?
Ławek nie ma, natomiast są stoły i wspólna praca. My stawiamy na pracę taką grupową, a w szkole jest to głównie praca indywidualna dzieci. No i też pracujemy metodą projektu, to też nas wyróżnia. Wiem, że niektóre szkoły też już wprowadzają metodę projektu, więc my pracujemy i indywidualnie z dziećmi, i metodą projektu.
Wszyscy wiedzą, jak wygląda lekcja. Teraz jest tak. Polski, piszemy.
Tak jest.
Albo tam czytamy, dukamy.
Tak.
A to jak wygląda nauka, nie wiem, polskiego, matematyki? Tu jest jakiś plan na lekcję?
Oczywiście. Czytam, liczę, piszę. To jest taki nasz program autorski. Dziewczyny uczą dzieciaki pisania, czytania i liczenia, bo to jest podstawa. My zaczynamy w klasy 1-3, w związku z tym...
Już wiadomo, będzie dziennikarzem radiowym. Wyciąga ręce do mikrofonu.
Prawdopodobnie tak będzie. Jest czytam, liczę, piszę i naprawdę skupiamy się na tym, bo wiemy, jak to jest ważne, jak ważne jest rozwijanie dzieci grafomotorycznie. To, żeby one jednak wyćwiczyły tą rękę, żeby nauczyły się dokładnie pisać i żeby nauczyły się podstaw liczenia. I nawet jeżeli ktoś jest w pierwszej klasie, ale ma jeszcze jakieś zaległości, jeszcze chce coś, to my po prostu mamy czas na to, żeby usiąść z nim indywidualnie i z nim popracować.
No to dzieci przeżyją szok, jak pójdą do normalnej szkoły. Jak to będzie?
Jak to będzie? No my wierzymy w to, że jeżeli ich rodzice tak zdecydują, choć większość, nawet jak zmienia placówki, to już nie wraca do szkoły systemowej, bo widzi tą różnicę w podejściu do dziecka, no to po prostu da sobie radę, bo będzie na tyle tutaj wzmocnione, na tyle czuło się bezpiecznie, na tyle tu się mogło wzmacniać. Mam tu trochę takich zajęć psychologicznych dla dzieci i wierzymy w to, że ten nasz absolwent, czy nawet osoba, która odejdzie w trakcie, będzie na tyle pewna siebie, pewna swojej wartości, będzie znała swoje zasoby, swoje możliwości, odnajdzie się w innym miejscu. Będzie po prostu
ma taką dosyć trudną nazwę, bo jest szkołą empatyczną.
Tak jest.
Co to oznacza?
To jest takie
empatia,
słowo...
Empatia, czyli wrażliwość.
To jest coś więcej niż wrażliwość. Właśnie pod tym słowem się kryje wiele rzeczy.
Ważne jest jeszcze to, że ta szkoła jest oparta na metodzie porozumienia bez przemocy.
Mhm.
Tu może od razu paść zarzut. O, jakieś lewaczki. Urządziły sobie jakąś dziwną szkołę w Dolinie Radości.
Nie wiem, ciężko mi coś na to powiedzieć, bo mam wrażenie, że ludzie i tak na wszystkie nowości...
W naszej szkole jesteś ksiądz, mamy katechezę i on też przebył kursy porozumienia bez przemocy.
A skąd wiesz? Bo to prawda akurat.
A wiem.
Dziwna, nie dziwna. Wiecie, ludzie reagują różnie na nowości. Tak naprawdę wszyscy, którzy kiedykolwiek robili coś nowego i innego niż wszyscy, spotykali się z jakąś krytyką, niepokojem, zaciekawieniem, takim może trochę czasami plotkarskim. No tak po prostu jest, my na to wpływu nie mamy. My robimy swoje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście to jest prawda, że mamy lekcje religii, bo niektórym z rodziców bardzo na tym zależało. I mamy księdza właśnie takiego, który Porozumienie bez przemocy zna od wielu lat i przychodzi z dzieciakami i generalnie robi zajęcia z wszystkimi dziećmi. A wracając do Porozumienia bez przemocy, bo już powiedziałyśmy... Właśnie, bo powiedziałyśmy o empatii, bo to jest jedno z narzędzi tak naprawdę Porozumienia bez przemocy. To jest sposób komunikacji. Jest na to cała metodologia, sposób komunikacji opracowany przez Marshalla Rosenberga w latach 70. To jest proste, a nie łatwe. My po prostu w praktyce dużo rozmawiamy o uczuciach. Nazywając sytuację, gdzie dziecko się złości, wścieka, że coś jest trudne, że nie chce robić, my po prostu to nazywamy. I to jest bardzo proste, bo generalnie o 50% zaraz dziecko się uspokaja, bo właśnie słyszy się usłyszane. I to jest ta empatia. Nie mówimy mu, jesteś niegrzeczny, masz się teraz uczyć, dlaczego jesteś taki, a nie inny.
Prosta
tylko
sytuacja,
po prostu usłyszymy
go. Pani. Tak. Dziecko mówi... Ja nie chcę pisać.
Tak jest.
Ja chcę się bawić.
Tak.
Samochodzikami.
Tak jest.
Albo lalkami. Mhm. I co panie na to?
Ja mówię do niego tak, jeżeli jest akurat czas zajęć, czyli ten czas obowiązkowy, to ja mówię, że słyszę, że chcesz się bawić. Widzę twoją ogromną chęć zabawy i tego, że po prostu jedyną potrzebą, jaką masz, to teraz zabawa. Ale jednocześnie mamy teraz zajęcia i jesteśmy w szkole, więc bardzo cię proszę, chodź na zajęcia.
Jesteś
a zaraz...
głupia, nienawidzę cię.
Słyszę, co do mnie mówisz. Nie mam zgody na te wyzwiska, które teraz powiedziałeś. Absolutnie się na nie nie zgadzam. Zapraszam cię do sali.
Dużo my tu mamy dyskusji na temat, wiecie, jak daleko można oddawać dziecku empatię, a gdzie postawić granice.
Może weźmy sytuację na drodze. Mhm. Ktoś na nas trąbi. Mhm. Pokazać mu środkowy palec, czy
ale wiecie,
nie?
Słuchajcie, no żyjemy w świecie brutalnym. Nie do każdego pewne komunikaty trafiają. Trzeba się też bronić i po prostu właśnie być w kontakcie z sobą. Pytanie, czy ja chcę kogoś obrazić, czy ja chcę się wyrazić?
To jest tak, że Porozumienie bez przemocy nie mówi tylko o tym, że ja, jak ktoś na mnie trąbi, to ja wyjdę, powiem, o, widzę, że pan na mnie trąbi, czy jest pan zły? Miałabym jednocześnie, mam potrzebę spokoju i bezpieczeństwa na drodze, więc to jest to, co jest takie przekłamane i na czym my też pracujemy, bo ja mam w sobie i żyrafę przysłowiową, czyli tą część empatyczną, ale mam też szakala, który wyciągnie ten palec bez żadnego problemu, jeśli mam wewnętrzną zgodę na to. Po prostu to jest bycie właśnie przy sobie i taka sama świadomość.
I potrafisz powiedzieć, bo ja się leszczu?
Potrafię powiedzieć.
Natomiast też Porozumienie bez przemocy uczy jednak patrzeć na tego drugiego człowieka i jak sami też jesteśmy zaspokojeni w naszych potrzebach i żyjemy tak, jakbyśmy chcieli, bo to też jest ważne. Ja widzę, jak ludzie na warsztatach po roku czy po dwóch nagle zmieniają swoje życie, bo stwierdzają, że nie są przy sobie, są cały czas przy innych, przy dzieciach, przy rodzicach, przy mężu. To dosyć często to kobiet dotyczy, które dużo od dzieciństwa spełniają i zaspokajają potrzeby innych. One się budzą i starają być przy sobie. I jak jest się zaspokojonym w takim sensie właśnie psychicznym, tak, czy potrzeby mam zaspokojone, łatwiej nam po prostu być tolerancyjnym na faceta, który się wnerwi, bo po prostu spojrzymy na niego, Jezu, pewnie, nie wiem, pokłócił się z żoną, zdenerwował się, w pracy mu nie wyszło, bo szef go przed chwilą ochrzanił i teraz się wyżywa na nas, tak? No to nas wszystkich uczy Porozumienie bez przemocy, ale to nie oznacza, żeby być milusim i grzeczniusim i dać się wdeptać w ziemię w imię po prostu jakiejś tak, komunikacji bez przemocy.
Tak, dokładnie. Tego też uczymy dzieciaki.
Opowiadały Katarzyna Szadziewska i Dorota Maros z Żyrafiej Osady. Spotkanie z Andrzejem Szternem 2 czerwca o 16 w przedszkolu Gdynia 1922.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.